liturgia miejscem spotkania z Chrystusem. Katecheza księdza profesora Dariusza Kwiatkowskiego.
Szczęść Boże. Poruszamy temat obecności Chrystusa w liturgii. Temat bardzo ważny, bo przecież można powiedzieć, największym skarbem w liturgii jest to, że ona uobecnia dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa, że Chrystus jest w niej obecny. I dlatego trzeba o tym bardzo dużo mówić, ażeby każdy z nas mógł jeszcze pełniej, jeszcze głębiej uczestniczyć w celebracjach liturgicznych Kościoła, przede wszystkim właśnie odkrywać tę zbawczą obecność Chrystusa. Dzisiejszą katechezę może zaczniemy od wydarzenia, które przedstawione jest w Ewangelii według świętego Łukasza w ostatnim rozdziale. Jest to opowiadanie o uczniach idących do Emaus. Na pustej drodze wiodącej z Jerozolimy do Emaus widzimy dwóch mężczyzn. Idą i prowadzą rozmowę, ale jak stwierdza autor Ewangelii, są bardzo rozdarci, przygnębieni, smutni, rozczarowani. Mieli tak wiele oczekiwań, marzeń i właściwie nic się z tego nie spełniło. Postanowili więc wrócić do rodzinnej miejscowości Emaus, wrócić do dawnych zajęć, do dawnego domu. Jednakże chyba też nie mieli takiej pewności, czy ten dom jeszcze zastaną, bo przecież opuścili go 3 lata wcześniej, kiedy na ich drodze stanął nauczyciel z Nazaretu i powiedział im: pójdźcie za mną. Oni zaryzykowali, zostawili wszystko i poszli za nauczycielem, który stał się dla nich mistrzem. I rzeczywiście przez 3 lata byli świadkami wielkich wydarzeń, bo widzieli, że ich Pan, ich mistrz dokonywał wielu znaków, cudów, uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, wypędzał złe duchy, karmił 1000 ludzi na pustyni, mając kilka chlebów i kilka ryb. No i przede wszystkim mówił o Królestwie Bożym, które miało nadejść lada moment, które było już tak blisko. Oni w tym kontekście tak wiele się spodziewali. Nawet dochodziło między nimi do pewnych kłótni, kto w tym królestwie będzie najważniejszy, kto obejmie jakieś stanowiska, no bo ideę królestwa rozumieli bardzo po ludzku, tak jak to jest w królestwach tego świata. Raczej nie rozumieli idei Królestwa Bożego, o którym mówił Jezus. I kiedy tak szli, pełni smutku, pełni rozczarowania, przyłączył się do nich tajemniczy nieznajomy i podjął z nimi rozmowę. Zapytał, dlaczego są smutni, o czym rozmawiają. Ci otworzyli się przed nim i powiedzieli, że ty chyba jesteś jedyną osobą, która nie wie, co w tych dniach działo się w Jerozolimie. Co zrobiono z Jezusem, jak go pojmali, ukrzyżowali, a potem jeszcze niewiasty twierdziły, że go widziały, że ponoć zmartwychwstał. No trudno było w to wszystko uwierzyć. I wtedy ów nieznajomy zaczął im wyjaśniać, tłumaczyć, że przecież to wszystko, co działo się przez te ostatnie 3 dni w Jerozolimie, było już wcześniej zapowiedziane na kartach Starego Testamentu. O tym mówili prorocy, o tym mówili inni protagoniści Starego Testamentu, że przyjdzie Mesjasz, Syn Boży, że będzie cierpiał, że odda swoje życie jako okup za grzechy ludzi. Kiedy go słuchali, to serca ich pałały, ale ich oczy były na uwięzie, nie wiedzieli, kto to jest. Dopiero kiedy doszli do rodzinnego miasta Emaus i zatrzymali się w domu, ponieważ było już późno, poprosili tego wędrowca, aby został z nimi i spożył z nimi wieczerzę. I kiedy spożywali wieczerzę, Jezus, bo ten nieznajomy to rzeczywiście Jezus, łatwo się domyślimy, wziął chleb, zaczął go łamać i dawał im, mówiąc, by brali i jedli. Wtedy łuski spadły z oczu i rozpoznali Jezusa, że to rzeczywiście Jezus żyje, że On zmartwychwstał, że to jest ich mistrz, ich nauczyciel. I po tym wydarzeniu Jezus od nich odszedł, zniknął, jak mówi ewangelista. Natomiast oni pełni radości, pomimo że pora była późna, droga dość daleka, natychmiast wrócili do Jerozolimy, do Wieczernika, aby powiedzieć wszystkim, że widzieli Jezusa, że On naprawdę zmartwychwstał, że On żyje, że On przywrócił im wiarę, nadzieję, sens życia, że są teraz pełni radości, pełni mocy. Powiedzieli też, że rozpoznali Go, gdy wyjaśniał im pisma i łamał dla nich chleb. Można powiedzieć, że to jest to taki pierwszy, bardzo skrótowy opis ukazujący strukturę mszy świętej. Bo każda msza święta, jak mówią współczesne dokumenty, składa się jakby z dwóch części. Z liturgii słowa i liturgii Eucharystii. To właśnie w liturgii słowa jest proklamowane Słowo Boże. To właśnie Jezus w tym Słowie jest obecny. To On wyjaśnia nam Pisma. On wyjaśnia nam to, co Bóg pragnął nam powiedzieć i ukazać przez Jego zbawcze czyny. I potem w liturgii Eucharystii Chrystus przychodzi, aby łamać chleb. Staje się chlebem, staje się pokarmem, który już teraz daje życie wieczne, bo Jezus mówił w tak zwanej mowie eucharystycznej, że kto spożywa Jego ciało i pije Jego krew, nie umrze, ale będzie żył na wieki. I zwróćmy uwagę też, w tym wydarzeniu jeszcze taką, myślę, ważną rzeczą jest to, że to Jezus się do nich przyłącza. Oni są w drodze. Oni są jakby obrazem Kościoła, który pielgrzymuje po ścieżkach tego świata. I w tej wędrówce towarzyszy Kościołowi Jezus. Nam wszystkim towarzyszy Jezus. Przychodzi jakby troszeczkę w ukryciu, troszeczkę może nieznajomy, troszeczkę nierozpoznany, ale wszystko nam tłumaczy, wyjaśnia nam Pisma i karmi nas swoim ciałem, karmi nas chlebem eucharystycznym. Zauważmy, że Jezus przychodzi z własnej woli. To nie uczniowie spotkali Jezusa, ale On się do nich dołączył. Czyli ta inicjatywa przyjścia do uczniów pochodziła od Jezusa. I również w naszym przypadku to Jezus jako pierwszy przychodzi do nas i On pragnie nam towarzyszyć, pragnie wyjaśniania Pisma, łamać dla nas chleb. Zobaczmy, że i my w naszym życiu przeżywamy różne rozczarowania. Może też tak wiele spodziewaliśmy się, na przykład po szkole, którą skończyliśmy, że będziemy mieć dobry zawód, będziemy zarabiać dobre pieniądze, to pozwoli nam dobrze żyć, korzystać z tego życia, jak to się popularnie mówi. A tymczasem okazało się, że coś nie wyszło, coś poszło nie tak, że ten zawód nie jest wcale taki przyjemny, nie daje takich korzyści materialnych, jakie byśmy może oczekiwali. Możemy też pomyśleć o rodzicach, którzy tak wiele spodziewali się po swoich dzieciach, bo bardzo pragnęli ich jak najlepiej wychować. Użyli pieniądze, by dzieci miały zapewnione niemal wszystko, a tymczasem rodzice się zestarzeli. Dzieci odeszły, bardzo często nie pamiętają o swoich rodzicach, nie mają czasu, żeby odwiedzić, zadzwonić, bo są zapracowani, zajęci swoim życiem czy korzystaniem z życia. Rodzice przeżywają zawód. I zobaczmy, takich sytuacji moglibyśmy wymieniać bardzo dużo i na pewno każdy z nas takie chwile w swoim życiu przeżywał. I właśnie ten fragment Ewangelii według świętego Łukasza pokazuje nam, że właśnie w takie sytuacje wkracza Jezus. W takie sytuacje przychodzi Jezus, aby nam towarzyszyć. I to w sposób bardzo konkretny. Aby karmić nas swoim słowem i karmić nas swoim ciałem. Czyli daje nam konkretny pokarm, daje nam pożywienie, które z jednej strony staje się budulcem naszej wiary, rodzi nadzieję, rodzi miłość. No i daje nam pewność, że Jezus jest. Warto wspomnieć o kontekście umieszczenia właśnie tego epizodu o uczniach idących do Emaus. Święty Łukasz, można powiedzieć, że to wydarzenie o uczniach idących do Emaus napisał do swojej Ewangelii, czy włączył do swojej Ewangelii, praktycznie kiedy Ewangelia już była cała zapisana, była skończona. Ale w pierwszym okresie po wstąpieniu Jezusa do nieba, zresztą można powiedzieć pierwsze wieki tak tym się charakteryzowały, było naznaczone bardzo takim żywym oczekiwaniem na powtórne przyjście Chrystusa na ziemię. Bo przecież On powiedział uczniom, że ja niebawem wrócę, ja przyjdę, ja będę z wami z powrotem. Wyglądało to w praktyce tak, że po zgromadzeniach liturgicznych, po Eucharystii, chrześcijanie często wychodzili na drogi i wyglądali, czy Jezus nie nadchodzi. Tymczasem mijały tygodnie, miesiące, lata, Jezusa nie było. Jezus nie wracał, więc zaczęły się pojawiać jakieś niepokoje, czy rzeczywiście Jezus powiedział prawdę, czy On rzeczywiście wróci tak szybko, jak mówił. I te niepokoje prowadziły też do jakiegoś zwątpienia, do zniechęcenia. I właśnie wtedy Łukasz pisze ten epizod o uczniach idących do Emaus, aby pokazać chrześcijanom, że Jezus jest, że Jezus wrócił. Jest obecny w czasie każdej mszy świętej, gdzie jest obecny w swoim słowie, jest obecny pod postacią chleba, przychodzi do nas jako pokarm. I zauważmy, że robi to zupełnie bezinteresownie, że to jest Jego inicjatywa. Zresztą wszystko to, co jest związane z Eucharystią, już począwszy od jej ustanowienia, pokazuje, że we wszystkim takie pierwszeństwo w działaniu ma Jezus. Jezus właśnie przed rozpoczęciem ostatniej wieczerzy mówi do swoich uczniów: gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami. Czyli On pragnął ostatniej wieczerzy, On pragnął ustanowić Eucharystię, aby w niej zawrzeć swoją obecność i zawrzeć swoje zbawcze wydarzenia, męki, śmierci i zmartwychwstania. I prawdopodobnie zwraca na to uwagę też papież Franciszek, że uczniowie w żaden sposób niczym nie zasłużyli sobie, aby uczestniczyć w ostatniej wieczerzy. Właściwie jedyną zasługę ma tutaj Jezus Chrystus, bo On chciał ustanowić Eucharystię i chciał obdarować Eucharystią cały Kościół. I Jezusowi w tym momencie nawet nie przeszkadzała ta nieświadomość uczniów, bo On wiedział, że chcąc dać dar, to musi być ktoś, kto ten dar przyjmie. I tym darem mieli być uczniowie, tym darem jest teraz Kościół, my wszyscy, którzy uczestniczymy w Eucharystii. I zwróćmy uwagę, że oczywiście jest tutaj wielka taka dysproporcja między wielkością tego daru, jakim jest Eucharystia, a no, naszą obecnością i naszą małością, naszą grzesznością. A mimo tego my możemy uczestniczyć w Eucharystii, możemy słuchać Słowa Bożego, możemy karmić się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. A wszystko to zupełnie w sposób bezinteresowny, darmowy. Jezus przychodzi, bo tego pragnie, bo nas kocha. I tak jak uczniowie nie zasłużyli na tę obecność właśnie na ostatniej wieczerzy, na tej pierwszej Eucharystii, tak i my na to nie zasługujemy, bo przecież jesteśmy grzesznikami, często zapominamy o Jezusie. Ale jest wielkim pragnieniem Jezusa, abyśmy byli, abyśmy uczestniczyli, bo On chce dzielić się swoją miłością, chce nas po prostu kochać, chce pokazać, że wszystko, co robi, to robi dla naszego zbawienia. I w tym kontekście można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy zawsze zaproszeni na tę ucztę weselną Jezusa jako baranka, abyśmy po prostu spożywali Go jako pokarm. I aby uczestniczyć w tej uczcie, jest z naszej strony tylko jedna rzecz potrzebna, mianowicie nasza wiara. Wiara, która pochodzi ze słuchania Słowa Bożego. A zatem tu warto sobie uświadomić, że właśnie nasze pójście na mszę świętą, pójście na liturgię, jakąkolwiek celebrację liturgiczną, to nie wypływa z naszej inicjatywy, ale jest to przede wszystkim zaproszenie, które Jezus kieruje do każdego z nas, bo On gorąco pragnie być z nami, bo On gorąco pragnie kochać każdego z nas. Czyli można powiedzieć, że nawet jeśli nie mamy tej świadomości, kiedy idziemy do kościoła, to warto sobie jakoś gdzieś tam uświadomić, że tym, co tak naprawdę nas pociąga, co powinno nas pociągać, to jest pragnienie Jezusa. Pragnienie Jezusa, aby być z nami, aby pokazać swoją miłość. Jego miłość nas przyciąga do Niego. Dzięki tej miłości możemy żyć w jedności i komunii z Jezusem Chrystusem. Możemy ciągle doświadczać Jego obecności. Zresztą zobaczmy też sam moment ustanowienia Eucharystii. Tam święty Jan opisuje, że w czasie wieczerzy Jezus odszedł od stołu i zaczął umywać uczniom nogi. Wykonał gest niewolnika, bo rzeczywiście w tamtych czasach umywanie nóg należało do niewolników. Jeżeli przybywali goście do jakiegoś zamożnego pana, to niewolnicy musieli wcześniej umyć im nogi. A tutaj ostatnia wieczerza. Mamy Jezusa, mistrza, nauczyciela, Pana, Syna Bożego. On klęka przed swoimi uczniami i umywa im nogi, uniża się. Ale właśnie tu spełniają się Jego słowa, Jego obietnica. Ja nie przyszedłem na ten świat, aby mi służono, ale przyszedłem, aby służyć i oddać swoje życie za wielu. No i właśnie ten gest uniżenia, ten gest umycia nóg w wieczerniku jest zapowiedzią tego ostatecznego uniżenia i wyniszczenia, które dokonało się na krzyżu, gdzie Jezus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, przybił je do krzyża, aby dać nam zbawienie, aby pojednać nas z Ojcem. I właśnie ta miłość Chrystusa nieustannie jest obecna. Jest bardzo realna w czasie każdej celebracji liturgicznej, a zwłaszcza w czasie każdej Eucharystii. Warto o tym pamiętać, prawda, że jesteśmy pociągnięci bezinteresowną miłością Boga, bezinteresowną miłością Jezusa Chrystusa, którego wielkim pragnieniem jest to, aby nas kochać. My tylko mamy na to pozwolić. Pozwolić, aby być kochanym. Kochanym przez Jezusa, naszego Pana, naszego Zbawiciela.